Laudetur Jezus Chrystus, tu Radio Watykańskie. Poniedziałek 23 listopada, witam Państwa, Krzysztof Bronk. Gościem naszego programu będzie dziś prymas wspólnoty anglikańskiej, arcybiskup Rowan Williams, który w ubiegłą sobotę został przyjęty przez Benedykta XVI. Nadamy też rozmowę z księdzem Markiem Gałuszką o SMS-owej akcji Ad Gentes. Zaczynamy od aktualności watykańskich. Na prywatnej audiencji Benedykt XVI przyjął premiera Kuwejtu, szejka Nasera al-Mohammada al-Ahmada al-Sabaha. Szef kuwejckiego rządu spotkał się także z kardynałem, sekretarzem stanu i szefem watykańskiej dyplomacji. Podczas rozmów przypomniano bardzo dobre stosunki, jakie od ponad 40 lat łączą Kuwejt ze stolicą apostolską. Poruszono m.in. kwestie wspierania pokoju i dialogu międzyreligijnego na Bliskim Wschodzie. Wskazano na znaczący wkład, jaki wnosi niewielka mniejszość chrześcijańska w życie społeczeństwa kuwejckiego. Podkreślono konieczność zapewnienia jej opieki duszpasterskiej.
Newman nie należy tylko do katolików, był wielkim brytyjskim intelektualistą i dlatego cieszymy się, że papieska wizyta w Wielkiej Brytanii będzie skoncentrowana na tej postaci. Brytyjczycy powinni dowiedzieć się o nim czegoś więcej, powiedział w wywiadzie dla Radia Watykańskiego prymas wspólnoty anglikańskiej. W ubiegłą sobotę arcybiskup Rowan Williams został przyjęty przez Benedykta XVI. Jego wizyta w Rzymie odbywała się w kontekście ogłoszonej niedawno konstytucji apostolskiej Anglicanorum Cetibus, ułatwiającej Anglikanom konwersję na katolicyzm. Arcybiskupa Williamsa zapytaliśmy, z jakim przesłaniem przyjechał do papieża.
Oczywiście chciałem wyrazić pewne zaniepokojenie sposobem, w jaki została ogłoszona ta konstytucja, ponieważ mówiąc otwarcie, wielu Anglikanów, nie wyłączając, czuło, że zostali postawieni w dość trudnej sytuacji. Nie tyle samą treścią konstytucji, co różnymi komentarzami, które się pojawiały. Chciałem się zatem podzielić z papieżem tym niepokojem. Sądzę, że uwagi te zostały uczynione i przyjęte w duchu wielkiej przyjaźni.
Jak na to zareagował papież i jakie przesłanie przekazał?
Zasadnicze przesłanie było takie, że konstytucja apostolska nie wprowadza żadnych zmian w stosunku Watykanu do wspólnoty anglikańskiej. I papież bardzo stanowczo oświadczył, że oficjalny dialog między katolikami i anglikanami musi być kontynuowany.
Jak już ksiądz arcybiskup wspomniał, wielu Anglikanów było zaniepokojonych gestem papieża. Widzieli w nim zaproszenie do nawrócenia, które nie sprzyja dialogowi. Jak można odpowiedzieć na ich obawy?
Powiedziałbym, że przede wszystkim przedstawianie konstytucji jako łowienia Anglikanów wynika z jej niezrozumienia. Ludzie stają się katolikami, bo tego chcą, ponieważ tak zostało ukształtowane ich sumienie, ponieważ rozpoznają w tym wolę Bożą i zawsze będę ich w tym błogosławił. Ale w papieskim geście nie doszukuje się reklamy, próby przeciągnięcia Anglikanów na swoją stronę poprzez składanie im specjalnych propozycji. Nie było takiego celu i tym wcale się nie przejmuję.
W swoim wykładzie na Uniwersytecie Gregoriańskim postawił ksiądz arcybiskup kilka prowokacyjnych pytań o przyszłość dialogu, wzywając katolików do ponownego rozważenia przeszkód do jedności, takich jak święcenia kobiet czy prymat papieża. Czy istnieją szanse, że ten apel zostanie tu potraktowany na serio?
Myślę, że jeśli naprawdę będziemy kontynuować pracę Międzynarodowej Komisji Anglikańsko-Katolickiej, to kwestie te zostaną podjęte w dialogu. Kolejna sesja mogłaby być poświęcona relacji między Kościołem lokalnym i powszechnym. W tym kontekście można by podjąć temat prymatu i jego konkretnego sprawowania, albo też decyzji podejmowanych przez kościoły lokalne w kwestiach, które nie mają istotnego znaczenia. A zatem te szanse są. Musimy tylko dalej o tym rozmawiać.
Czy wspomniał o tym ksiądz arcybiskup papieżowi?
Nie. To, co chciałem na ten temat powiedzieć, zawarłem w wykładzie. Papieżowi przekazałem jego kopię. Rozmawialiśmy bardziej ogólnie o tym, że dialog powinien być kontynuowany.
Stwierdził ksiądz arcybiskup, że wspólnota anglikańska mogłaby być wzorem dla Kościoła katolickiego pod względem organizacyjnym. Wielu katolików zauważyło jednak, że przecież Anglikanie mają poważne problemy z wewnętrznym dialogiem, ponieważ w ramach wspólnoty anglikańskiej istnieje tak wiele rozbieżnych stanowisk.
Przypomniałbym, że również w Kościele katolickim nie brak rozbieżności opinii. Ale my teraz we wspólnocie anglikańskiej staramy się wypracować strukturę powszechnej, wzajemnej odpowiedzialności za Kościół, która nie byłaby kontrolowana przez jeden organ. I oczywiście jest to trudne zadanie. Nikt zresztą nie oczekiwał, że będzie inaczej.
Jako arcybiskup Canterbury wiele uwagi poświęca ksiądz arcybiskup w sprawie pojednania wewnątrz wspólnoty anglikańskiej, pojednania z ludźmi, którzy nie mogą się zgodzić na niektóre decyzje podjęte przez wspólnotę. Jaki jest stosunek księdza arcybiskupa do tak zwanych tradycjonalistycznych Anglikanów, którzy w obecnej sytuacji wybierają konwersję na katolicyzm jako najlepsze rozwiązanie?
Jak już wspomniałem, ludzie, którzy przechodzą na katolicyzm, robią to z przekonaniem, zgodnie z własnym sumieniem. I dobrze, że tak czynią. My tego nie robimy, ponieważ sądzimy, że istnieją wciąż nierozwiązane kwestie. Ale wśród tych, którzy nie przechodzą na katolicyzm, jest wielu tradycjonalistycznych Anglikanów, którzy nie są w pełni zadowoleni z kierunku, który obiera wspólnota anglikańska w kwestii święcenia kobiet. To jest oczywiste. Nie podejmowałbym tu problemu homoseksualizmu, ponieważ w tej kwestii stanowisko wspólnoty anglikańskiej jest takie samo jak przed 11 laty. Chciałbym jedynie powiedzieć, że wewnątrz wspólnoty istnieje bardzo szeroki wachlarz dopuszczalnych poglądów teologicznych. Od tych, które w pełni popierają święcenia kobiet, do tych, które twierdzą, że tego tematu nie wolno podejmować w pojedynkę, że tu decyzje należy podejmować wraz z innymi kościołami. Ale jest to tylko pewna część opinii. Nie twierdzę, że jest ona mała i dlatego chcę, by dyskusja odbywała się w jak najszerszym gronie.
Wspomniał ksiądz arcybiskup o problemie homoseksualizmu, który rodzi wiele podziałów nie tylko w Kościele anglikańskim. Co w tej kwestii można osiągnąć?
W tej kwestii nie mogę powiedzieć nic nowego. Może tylko tyle, że zawsze miałem nadzieję, iż w tej sprawie będziemy się trzymać razem, że część wspólnoty nie będzie wybiegać naprzód, nie będzie wprowadzać zmian, zanim cała wspólnota nie będzie przekonana o ich słuszności. Musimy o to zabiegać i modlić się. Nie udawać, że dyskusja się zakończyła. Musimy też docenić głosy bardzo wielu wierzących gejów i lesbijek, którzy służą nam w Kościele jako duchowni czy świeccy.
W przyszłym roku papież wybiera się do Wielkiej Brytanii. Jak zostanie przyjęty przez niekatolików?
Myślę, że będzie to w dużej mierze zależało od tego, czy papież będzie przemawiał do całego brytyjskiego społeczeństwa, a nie tylko do katolików. Trzeba go do tego zachęcić i pomóc mu w tym. Nie bez znaczenia jest fakt, że ta wizyta będzie skoncentrowana na postaci kardynała Newmana, ponieważ Newman nie należy tylko do Kościoła katolickiego. Był on jednym z wielkich intelektualistów XIX stulecia. Zachęciłem Ojca Świętego, aby postrzegał go w tym kontekście, jako kogoś, na kim może oprzeć swoje przesłanie do brytyjskiego społeczeństwa.
Newman był jednak konwertytą. Czy w aktualnej sytuacji nie będzie postrzegany raczej jako ten, kto bardziej dzieli niż łączy?
Tak, w aktualnym kontekście dziedzictwo Newmana zostało trochę przyćmione. Jest mniej jednoznaczny niż kilka miesięcy temu. Ale bez względu na to trzeba pamiętać, że Newman również po konwersji uczestniczył w publicznej debacie brytyjskich intelektualistów. On nie zwracał się do wąskiej warstwy brytyjskiego społeczeństwa. Jego pisma o edukacji, filozofii, dzieła literackie i kazania były skierowane do szerokiego odbiorcy w społeczeństwie, które już wówczas odczuwało skutki pewnej sekularyzacji. O tym Newmanie chcielibyśmy dowiedzieć się więcej.
Na początku grudnia będzie ksiądz arcybiskup przewodniczył nabożeństwu ekumenicznemu w Kopenhadze na rozpoczęcie konferencji klimatycznej. Jakie przesłanie chce ksiądz arcybiskup przekazać politykom, którzy przyjadą na ten szczyt?
Myślę, że podstawowe przesłanie to przede wszystkim to, że nie można już dłużej udawać, że problem zmian klimatycznych nie jest ważny i pilny. Widzimy to na własne oczy, a zatem trzeba się nim zająć natychmiast. Po drugie, chcę powiedzieć, że życie w harmonii z naturą jest lepsze. Ono jest naszym obowiązkiem, bo jest sprawiedliwe i w ten sposób służymy też Bogu. A więc przeciwdziałanie zmianom klimatycznym jest pilne i sprawiedliwe. Stąd wniosek, musimy coś z tym zrobić.
Mówił arcybiskup Rowan Williams, prymas wspólnoty anglikańskiej. Ponad 750 tysięcy złotych przyniosła akcja SMS-owa Dzieła Pomocy Ad Gentes, z której dochód został w całości przekazany na projekty prowadzone przez polskich misjonarzy. Największą kwotą wsparto dzieła edukacyjne i charytatywne w Afryce, gdzie zrealizowano aż 50 różnych projektów. Zbiórka trwała od 1 stycznia do 31 października bieżącego roku. O rozmiarach zrealizowanej pomocy z księdzem Markiem Gałuszką, dyrektorem dzieła Pomocy Ad Gentes, rozmawia Rafał Łączny z Katolickiej Agencji Informacyjnej.
Zakończyła się akcja prowadzona przez dzieło Pomocy Ad Gentes, akcja SMS Pomóż Polskim Misjonarzom. Można było przez ostatnie 10 miesięcy, od 1 stycznia do 31 października, wysłać SMS-a i w ten sposób pomóc polskim misjonarzom. Jakie są wyniki tej dość wyjątkowej i pierwszej tego typu akcji?
Można było nie tylko pomóc polskim misjonarzom, ale poprzez ich posługę pomóc bardzo wielu ludziom, wśród których oni posługują. Rzeczywiście ta pierwsza tego typu akcja zorganizowana przez Dzieło Pomocy Ad Gentes z Komisji Episkopatu Polski do spraw misji przyniosła, można by było powiedzieć, rewelacyjne wyniki. Otóż zebrano drogą SMS-u 755 246 zł, które w całości zostały przekazane na realizację 64 projektów humanitarnych zgłoszonych do dzieła pomocy Ad Gentes przez polskich misjonarzy.
Gdzie, na jaki kontynent najwięcej trafi pieniędzy, albo inaczej, gdzie najwięcej projektów jest już realizowanych?
Te wszystkie projekty są już zrealizowane. Najwięcej projektów, bo 50, zostało zrealizowanych na kontynencie afrykańskim. I kwota, która tam została wydana na realizację tych projektów, to 613 404 zł. Kolejnym kontynentem w tym rankingu, nazwijmy to tak, jest Ameryka Południowa i Środkowa, gdzie zrealizowanych zostało 8 projektów na kwotę 104 979 zł. 80 groszy. I trzecim kontynentem, na którym realizowane były projekty misyjne, to kontynent azjatycki i tam zostało zrealizowanych 5 projektów na kwotę 36 861 zł. I 80 groszy.
To są kwoty bardzo konkretne, a teraz gdyby ksiądz zechciał powiedzieć, jakiego rodzaju są to projekty, co udało się polskim misjonarzom w tych krajach.
Można by było zamknąć te wszystkie realizowane projekty do dwóch obszarów. Był to obszar charytatywny i obszar edukacyjny, bo też na te dwa obszary pozwolenie wydało Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji. Ono też określiło jakby takie cztery cele. Pierwszy cel to było dożywianie dzieci i dorosłych. Drugi cel to utrzymanie sierocińców i ochronek dla dzieci poprzez finansowanie zakupu potrzebnych mebli, przeprowadzenia remontów, zakupów środków czystości i żywności dla wychowanków oraz wynagrodzenia personelu zapewniającego funkcjonowanie tych ośrodków. Trzeci cel to zakup cystern na wodę i czwarty cel zakup komputerów, podręczników, przyborów szkolnych, pomocy dydaktycznych, wyposażenie bibliotek i klas szkolnych, finansowanie opłat szkolnych dla najbiedniejszych dzieci.
Był ksiądz zaskoczony aż taką kwotą, którą udało się zebrać z tego SMS-a Pomóż polskim misjonarzom. Ja podkreślam, że ta akcja była przeprowadzona po raz pierwszy. No i wynik wydaje się aż zaskakujący.
Rzeczywiście wynik jest bardzo dużym, pozytywnym oczywiście zaskoczeniem, albowiem my radujemy się każdą kwotą, która wpływa do dzieła, bo w ten sposób możemy wspierać działalność polskich misjonarzy z jednej strony, a z drugiej strony bardzo nam też zależało na tym, aby przeniknęła, zwłaszcza do ludzi młodych, świadomość potrzeby wspierania braci na innych kontynentach, bo my pomagając polskim misjonarzom tak naprawdę pomagamy po prostu tym, pośród których oni posługują. I cieszymy się, bo jakoś tak ta wiedza do nas docierała, że dużym zainteresowaniem ta akcja cieszyła się właśnie wśród ludzi młodych. I to jest bardzo obiecujące. Mamy nadzieję, że w przyszłości akcja będzie kontynuowana. Są już prowadzone odpowiednie działania, aby z dniem 1 stycznia 2010 roku ta akcja była ponowiona i cieszymy się, że ona przyczynia się też do uwrażliwiania zwłaszcza serc młodych ludzi w trosce o ich rówieśników na różnych kontynentach w 94 krajach, gdzie pracują polscy misjonarze.
Pomoc w realizacji projektów edukacyjnych, charytatywnych to jakby nie jedyny zakres działania dzieła pomocy Ad Gentes.
Jest jeszcze trzeci obszar, który wspomagamy, to są działania medyczne i właśnie ten obszar będzie uwzględniony w nowym roku, w roku 2010, ale fundamentem działań polskich misjonarzy i wspierania dzieła pomocy Ad Gentes w stronę ich posługiwania jest obszar ewangelizacyjny, bo misje to przede wszystkim głoszenie Jezusa Chrystusa, dobrej nowiny o zbawieniu.
Mimo że nie brylujemy, jeżeli chodzi o liczbę polskich misjonarzy, którzy pracują na świecie, bo to jest nieco ponad 2100 osób bodaj, to jednak wydaje się, to także pokazała ta akcja SMS-owa, że polscy wierni, polscy katolicy o misjonarzach i pracy misyjnej Kościoła nie zapominają.
I chwała im za to. Może nie brylujemy, ale ktoś mądry powiedział, że nie zawsze ilość, a jakość jest ważna. I z pewnością można to powiedzieć o polskich misjonarzach, że ich posługa jest rzeczywiście uznania najwyższych, czy przyznania najwyższych not. Jest to fantastyczna, cudowna posługa w tych czterech obszarach, o których tu już wspomnieliśmy. I bardzo fajnie i to sympatyczne, że polscy katolicy i chyba nie tylko, ludzie dobrej woli po prostu wspierają dobro, które jest realizowane przez polskich misjonarzy.
Nasza rozmowa, proszę księdza, stanowi swego rodzaju podsumowanie waszej działalności w 2009 roku. O planach na rok 2010 już ksiądz nieco powiedział, możliwe, że ta akcja SMS-owa zostanie powtórzona. Co poza tym, jeżeli chodzi o dzieło pomocy Ad Gentes?
Oprócz oczywiście tych standardowych działań dzieła, jakim jest przede wszystkim druga niedziela Wielkiego Postu, która w roku 2010 wypadnie 28 lutego i z tą niedzielą będziemy wiązać wiele nadziei, aby ożywiać ducha misyjnego wśród wiernych Kościoła katolickiego w Polsce i potrzeby troski o polskich misjonarzy. Oprócz wspomnianej akcji SMS-owej przymierzamy się do zrealizowania takiego misyjnego festiwalu rodzinnego. Planujemy, że będzie to w czerwcu. Pewne z tym związane już działania się rozpoczęły i może niech to będzie na tyle. To wymaga dużo jeszcze różnych zabiegów i na razie jest to w stadium takim wstępnym, więc może na razie tyle.
Bardzo księdzu dziękuję za rozmowę.
Dziękuję bardzo.
Z księdzem Markiem Gałuszką, dyrektorem dzieła pomocy Ad Gentes, rozmawiał Rafał Łączny.
tu Radio Watykańskie. Dziękujemy Państwu za uwagę. Laudetur Jezus Chrystus.